z biznesu do słuchania.
Rola państwa w procesie budowy sieci 5G nie kończy się na stworzeniu przyjaznego otoczenia regulacyjnego, rozdaniu częstotliwości i wyedukowaniu społeczeństwa w sprawie tego, że nowe sieci nie spalą nam mózgów. Państwo, zwłaszcza w obliczu technologicznej rywalizacji między USA i Chinami, powinno zapewnić bezpieczeństwo nowych sieci. Własny pomysł na to, jak to zrobić, ma Exatel, hurtowy operator telekomunikacyjny, który niegdyś należał do PGE, a teraz jest pod skrzydłami Ministerstwa Obrony Narodowej. O tym, co dobrego Exatel, mający doświadczenie w światłowodach, ale nie w sieciach mobilnych, może zrobić w procesie budowy sieci 5G, mówi mi prezes spółki, Nikodem Bończa-Tomaszewski.
Czy firmy prywatne poradziły sobie z budową sieci generacji, no to jest jednak kwestia, którą cały czas bym stawiał pod znakiem zapytania, szczególnie jeśli tu popatrzymy z perspektywy sektora publicznego. Do tej pory nie dorobiliśmy się w Polsce sieci komórkowej, która by pokrywała 100% terytorium kraju swoim zasięgiem, co stwarza ogromne problemy w budowie sieci łączności specjalnej dla służb ratowniczych, dla straży pożarnej, dla policji, dla wojska.
No tak, sieci skupiają się na populacji, na ośrodkach miejskich głównie, no ale chodzi im o pokrycie populacji, a nie pokrycie całego terytorium. A to rozumiem jest problem.
Tak, jest to problem z perspektywy także dbania o naszą infrastrukturę krytyczną. Oprócz tego mamy problemy dotyczące też całej populacji, tak zwane białe plamy w zasięgu sieci komórkowej. To jest kolejny nierozwiązany problem. Mamy też problem związany z emisją elektromagnetyczną i wszystkimi kwestiami ekologicznymi związanymi z sieciami komórkowymi oraz na samym końcu mamy problem kosztowy. Musimy pamiętać o tym, że summa summarum za działanie sieci komórkowych płaci końcowy użytkownik. W związku z tym w 2018 roku Exatel zaproponował budowę sieci 5G w Polsce w tak zwanym modelu hurtowym, co generalnie sprowadza się do tego, żeby skłonić wszystkich graczy na rynku do korzystania ze wspólnej infrastruktury.
Z tym zawsze był problem. Sieci mogły budować jedną sieć na przykład w pasmach LTE, ale nie dogadały się ze sobą, więc dlaczego teraz miałoby być inaczej?
Tutaj zaproponowaliśmy właściwie po takim toku całorocznej dyskusji, dlatego że początkowo nasza propozycja dotyczyła budowy takiej infrastruktury dla całego spektrum wykorzystywanego do 5G w ogóle, ale w toku całorocznej dyskusji także właśnie z operatorami prywatnymi, także po analizach technicznych doszliśmy do wniosku, że te pasma przeznaczone przez Unię Europejską na potrzeby sieci 5G, czyli pasmo 700, pasmo 3,4, 3,8 GHz oraz 26 GHz należy traktować oddzielnie. I o ile 3,4 i 3,8 GHz i 26 GHz warto skomercjalizować na zasadach bardzo podobnych do dotychczasowych, o tyle pasmo 700 powinno być właśnie przedmiotem budowy operatora hurtowego i wspólnej infrastruktury. Dlaczego pasmo 700? Przede wszystkim dlatego, że ona pozwala na bardzo łatwe pokrycie dużych terytorium, a te komórki są znacznych rozmiarów, co oczywiście obniża koszty budowy sieci na poziomie, powiedzmy, ogólnokrajowym. Druga bardzo ważna rzecz jest taka, że pasmo 700 jest dedykowane do wykorzystania dla internetu rzeczy w przyszłości, w związku z tym będzie miało ogromne znaczenie i gospodarcze, i społeczne. I to, co my proponujemy, to jest zebranie potencjału wszystkich czterech istniejących w Polsce operatorów komercyjnych, którzy wspólnie ze Skarbem Państwa założą spółkę celową, która zbuduje sieć, czy zbuduje wspólną infrastrukturę dla pasma 700 na terenie całego kraju.
Czyli przy wykorzystaniu już tej częściowo ich istniejącej infrastruktury i masztów, tak rozumiem, że byłoby to pewna oszczędność kosztowa.
Zdecydowanie tutaj nasz model zakłada i w ogóle Exatel bardzo duży kładzie nacisk na to, żeby nie budować zbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej. W tej chwili w Polsce mamy ogromną ilość światłowodów, ogromną ilość masztów. Część z tych inwestycji w ogóle jest budowana poza rachunkiem ekonomicznym, takim kosztowym. Ona jest budowana ze środków unijnych bardzo często i ta infrastruktura jest niewykorzystywana w wystarczającym stopniu, jest nieoptymalnie wykorzystywana. W związku z tym przy radioplanowaniu najważniejsze jest to, żebyśmy wykorzystali istniejącą infrastrukturę. Oczywiście, ponieważ są białe plamy, w zasięgu komórkowym niezbędne będą do budowy. Natomiast chcemy, żeby one były jak najbardziej ograniczone.
Co do takiej spółki celowej wniesie Exatel? Bo ja rozumiem, że operatorzy wniosą swoją infrastrukturę i know-how w budowaniu sieci komórkowych. A co może wnieść Exatel?
Państwo wniosłoby częstotliwość 700 MHz, przy czym zakładamy, że w momencie, kiedy sieć zostałaby uruchomiona na terenie całego kraju, to ta spółka celowa wnosiłaby na rzecz Skarbu Państwa jakąś formę takiego podatku telekomunikacyjnego, coś na kształt podatku miedziowego.
No tak, bo to jest bardzo cenne pasmo. Kiedy pasmo 800 MHz sprzedawano w aukcji LTE, to telekomunikacja Telekomy płaciły za bloki powyżej 1,5 miliarda złotych, więc tu mówimy o bardzo cennym aktywie, które państwo miałoby do takiej spółki wnieść właściwie za darmo.
Tak, zdecydowanie. Pasmo 700 jest bardzo dużym wkładem Skarbu Państwa, dlatego też mówimy o tym, że udziały Skarbu Państwa w tej spółce byłyby dominujące. Jeżeli natomiast chodzi o rolę Exatela, to Exatel pełniłby rolę takiego zwornikowego operatora dla całej sieci, kogoś, kto by łączył tą infrastrukturę wszystkich czterech operatorów. I to nam się wydaje naturalne o tyle, że Exatel nie prowadzi działalności komercyjnej na rynku komórkowym. Prowadzimy tylko działalność B2B, w ogóle nie docieramy do konsumentów, więc moglibyśmy w sposób bezstronny tutaj operować, a z drugiej strony Exatel byłby operatorem tego slice'a, czyli tego kawałka sieci 5G, który byłby dedykowany właśnie na bezprzewodową sieć łączności specjalnej, o której wspominałem.
To o jakim koszcie mówimy przy budowie takiej sieci 5G w tym modelu, który proponuje Exatel?
Nasze estymacje kosztowe są różne i zależą od tego, w jakim stopniu wykorzystamy istniejącą infrastrukturę. Tutaj my w tej chwili szacujemy, że potrzeba będzie od 6 do 9 tysięcy masztów. Instytut Łączności szacuje, że to jest między 4 a 7 tysięcy masztów, więc mamy tutaj spore wahania. Natomiast, co jest ważne, przy pełnym wykorzystaniu istniejących światłowodów i istniejących masztów, nasze szacunki wskazują, że możemy zejść z budową tej sieci nawet poniżej miliarda złotych. Także te początkowe koszty budowy sieci 5G, prawda, kiedy na początku Unia Europejska szacowała, że to będą setki miliardów euro, później w przypadku Polski to miało być 20-30 miliardów złotych i tak dalej. Te wszystkie szacunki, no tutaj trochę powietrza z nich można spuścić właśnie wykorzystując istniejącą infrastrukturę. Musimy pamiętać, że sieć komórkowa to wbrew pozorom wcale nie są nadajniki, tylko przede wszystkim to jest gigantyczna plątanina, czy gigantyczna pajęczyna światłowodów i maszty. I właściwie cała gra polega na tym, żeby ten sygnał jak najszybciej zdjąć z eteru i wpuścić w światłowody. I to jest clue infrastruktury światłowodowej tak naprawdę.
No tak, wy macie kilkanaście tysięcy kilometrów sieci światłowodowej, no ale nie macie właśnie pasma radiowego, mają państwo. Czyli tutaj, żeby stworzyć taką jedną sieć na 700 MHz, nie wystarczy wasz pomysł. Musicie mieć wsparcie Skarbu Państwa i musicie się dogadać ze wszystkimi czterema operatorami. Więc jak to wygląda, to dogadywanie się? Bo Ministerstwo Cyfryzacji Marek Zagórski już mówił, że on nie jest przeciwny koncepcji budowy takiej sieci. W programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości też było o tym, że można zbudować taką sieć, choć jeszcze bez przesądzenia, jaka spółka miałaby nią zarządzać. Więc ze strony państwa chyba jest zielone światło, przynajmniej częściowo, a z operatorami prywatnymi jak wygląda sytuacja?
Wydaje mi się, że operatorzy prywatni w tym momencie zasadniczo wspierają ten pomysł. Oczywiście z ich perspektywy komercyjnej bardzo ważne są szczegółowe rozwiązania dotyczące też modelu finansowego, modelu technicznego oraz przede wszystkim dla nich ważne jest to, jak będzie wyglądała długofalowa polityka państwa, jeśli chodzi o telekomunikację, no, w przeciągu najwyższych dekady czy dwóch. I wydaje mi się, że to jest rozstrzygające. Na pewno jest wiele życzliwości do tego pomysłu, jeżeli chodzi o perspektywę kosztową. Czy taka sieć na pewno obniży koszty utrzymania. I oczywiście zadanie jakby połączenia i czynników państwowych i pogodzenia czterech komercyjnych operatorów, którzy na co dzień ze sobą konkurują, to się wydaje jak 12 prac Herkulesa. Natomiast summa summarum uważam, że to jest najbardziej racjonalny model. Dlatego, że jakie mamy alternatywy? Możemy, powiedzmy, utrzymywać status quo, które było dotychczas, czyli rozdzielać pasmo między czterech komercyjnych operatorów, ale wówczas nadal nie będziemy mieli rozwiązanych tych problemów związanych z białymi plamami, czy budową bezprzewodowej sieci łączności specjalnej dla państwa, no, która w obecnej sytuacji geopolitycznej Polski staje się jedną z kluczowych problemów. Możemy próbować też postawić mur pomiędzy sektorem publicznym i sektorem prywatnym, jak to do tej pory działo się w Polsce, i budować te sieci oddzielnie, czyli zbudować za pieniądze publiczne oddzielną sieć komórkową, tylko dedykowaną do potrzeb bezprzewodowej sieci łączności specjalnej i oddzielić to całkowicie od sektora komercyjnego. I to znowu jest model, w którym wszyscy tracą, dlatego że to jest model, w którym państwo ponosi ogromne koszty na działanie sieci i właściwie na dublowanie infrastruktury, która już istnieje. Emisja elektromagnetyczna znacząco wzrasta siłą rzeczy. Powiedzmy, taki operator też w sumie długofalowo państwowy mógł przy ogromnych kosztach jego utrzymania, wydaje mi się, że po pewnym czasie eksploatacji można by dojść do wniosku, że w sumie dlaczego częściowo go nie zacząć komercjalizować, dlaczego państwo miałoby ponosić wszystkie koszty działania tego operatora i tak dalej, tak? Co więcej, z perspektywy operatorów komercyjnych musimy sobie zdać sprawę, że sieci 5G będzie wymagała takiego zagęszczenia anten, że na terenie wielkich miast, szczególnie w centrach, po prostu będzie fizycznie niemożliwe rozłożenie tej instalacji czy implementacja 5G bez porozumienia się operatorów. operatorów co do funkcjonowania wspólnej infrastruktury tak czy owak. Więc wydaje mi się, że lepiej jest, kiedy to się dzieje właśnie w jakimś takim modelu ogólnego konsensusu i operatorów i państwa, niż w takim modelu, powiedzmy, w którym strony się, powiedzmy, raz porozumiewają, później zmieniają swoje plany biznesowe, jeżeli ta sytuacja jest znacznie bardziej niestabilna, jeśli chodzi właśnie o te decyzje dotyczące wspólnej infrastruktury. No mieliśmy ostatnio przykład, przecież dwóch operatorów najpierw grało razem, jeśli chodzi częściowo o wspólną infrastrukturę, później trochę ten, co już się rozluźnił z jakichś przyczyn, więc tutaj, powiedzmy, no, nie funkcjonują w tym momencie jakieś twarde ramy.
A o jakiej perspektywie czasowej mówimy przy budowie takiej sieci, bo pasmo 700 MHz jest teraz wykorzystywane przez naziemną telewizję cyfrową, no i pozostaje problem interferencji przy granicy z Rosją, gdzie taka sieć przy obecnych uwarunkowaniach nie mogłaby sprawnie funkcjonować. Więc o którym roku mówimy, jeśli chodzi o udostępnienie takiej sieci 700 MHz, już niezależnie od tego, czy Exatel miałby udział w jej budowie, czy nie?
Tutaj musimy sobie zdać sprawę z jednej ważnej rzeczy, że oczywiście problem przyznawania pasma, czy oczyszczania pasma 700, ale tak samo czy 4, czy 8 jest ważny. Jakby pierwszym do niego takim krokiem właściwie do tego, też na poziomie międzynarodowym, będzie ustalenie przez ITU ostatecznie, jakie pasma w jakich rejonach świata będą przeznaczone na 5G. Musimy pamiętać, że zakłócanie pasma przez jeden kraj powoduje efekt domina. Automatycznie kraje, które są zakłócane, zakłócają sąsiadów i tak dalej, i tak dalej. I to jest sprawa właśnie tego ITU, czyli tego telekomunikacyjnego ONZ-u do rozstrzygnięcia tych problemów. I oczywiście pozostaje też sprawa dojrzałości samej technologii 5G w chwili obecnej, chociaż już tutaj widzimy, że rzeczywiście ona tutaj, szczególnie w ostatnim roku, bardzo szybko się rozwija. Natomiast co jest ważne? Ważne jest to, żebyśmy w Polsce rozpoczęli planowanie polityki telekomunikacyjnej z wyprzedzeniem co najmniej 10-letnim, a najlepiej 20-letnim. Tutaj często się powołujemy na model fiński. Finowie planują działania w telekomunikacji na 10-20 lat do przodu i dzięki temu jakby cały rynek telekomunikacyjny, ale też interesariusze państwowi wiedzą, co ich czeka w najbliższym czasie. Nie ma działań podejmowanych ad hoc i nie ma działań rozproszonych. Wszystko jest zintegrowane. I tutaj to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o sieci 5G w Polsce, tak naprawdę to jest właśnie jasne i klarowne określenie przez państwo ram polityki dotyczącej tego, jak 5G będzie funkcjonowało w Polsce do roku 2030. Natomiast wszystkie inne kwestie, czy to techniczne, czy dotyczące pasma, są tutaj absolutnie wtórne, prawda? Nawet hipotetycznie możemy założyć, że nie porozumiemy się z sąsiadami co do pasma 700, prawda? Czy ITU zmieni w jakiś sposób, wskaże nie pasmo 700, tak jak Unia Europejska, tylko jakieś inne. Technologia 5G nie jest powiązana z tymi pasmami, na sztywno można korzystać z innych pasm, także wszystkie problemy są absolutnie rozwiązywalne. Ale ważne jest to, żeby tworzyć ramy polityki telekomunikacyjnej na wiele lat do przodu, tak żeby nie podejmować działań ad hoc.
Bardzo dziękuję za rozmowę.